Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam, wita się Barbara. Dzisiaj w programie naszym jest ojciec Piotr. Witam ojcze.
Serdecznie witam i pozdrawiam.
Również ojciec powiedział 4 minuty po czasie, a więc mam nadzieję, że nie będzie ojciec na nas krzyczał, jak przedłużymy.
Nie, godzina to godzina. 4 minuty po 14 kończymy.
A więc już ubiłam interes. Możemy zaczynać audycję. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o stwardnieniu rozsianym, sclerosis multiplex, a potocznie używa się takiego skrótu na tę chorobę SM. Serdecznie witam w studiu moich miłych gości. Pani Zuzanna Bieńko. Pani reprezentuje kampanię Zmobilizowani SM.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pan doktor Sławomir Wawrzyniak. Pan jest neurologiem. Pracuje, zatrudniony jest w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy, ale równocześnie jest konsultantem wojewódzkim neurologii. Zgadza się?
Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Oraz pan Tomasz Połeć. Pan Tomasz jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, którego siedziba jest w Warszawie.
Witam serdecznie, szczęść Boże całej rodzinie Radio Maria.
Szczęść Boże. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że Państwo przybyli na tę audycję. Mówiłam już Państwu przed audycją, że wiele już razy w audycjach dla chorych mówiliśmy o stwardnieniu rozsianym, ale mówiliśmy wiele lat temu, kiedy tutaj w Toruniu jakoś funkcjonowało bardzo dobrze towarzystwo, stowarzyszenie osób chorych na SM. I od tego czasu na pewno jest dużo, dużo zmian, jeżeli chodzi o może o diagnostykę, o leczenie. Zaraz się o tym dowiemy. Może dlatego na początku powiedzmy kilka takich najbardziej ogólnych informacji o stwardnieniu rozsianym. Wiemy, że jest to choroba neurologiczna, choroba ośrodkowego układu nerwowego, że przebiega w różnych postaciach. Kiedyś jeszcze o tym nie wiedziałam, jak zaczynałam ten program. Wiedziałam, że SM to SM, tak to się mówi potocznie. I także wiadomo, że często schorzenie to prowadzi do niesprawności, niestety. Panie doktorze, do pana może pierwsze pytanie. Takie najogólniejsze informacje o stwardnieniu rozsianym. Może najpierw, może tak, bo ja powiedziałam choroba ośrodkowego układu nerwowego, a dokładniej troszkę.
Proszę. Na początku przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i sam fakt podjęcia tematu problemu chorych na stwardnienie rozsiane. Tak jak już tutaj pani redaktor powiedziała na wstępie, jest to choroba znana od wielu lat, już ponad 150 lat są znane pierwsze opisy i tak naprawdę jest to również choroba nazywana o wielu twarzach, co wiąże się oczywiście z objawami, które mogą charakteryzować chorobę. Jeżeli chodzi o samą istotę choroby, to tak jak tutaj również było powiedziane, jest to choroba autoimmunologiczna układu nerwowego. Co to znaczy? Choroba autoimmunologiczna, czyli choroba, gdzie nasz układ odpornościowy, który na co dzień chroni nas organizm przed różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi.
Jest taką barierą, powinien
dokładnie
być.
Powinien być barierą. Gdzieś w wyniku uszkodzenia prowadzi do uszkodzenia własnego organizmu.
Z agresorem naszym.
Dokładnie, dlatego też nazywamy stwardnienie rozsiane jak chorobą z autoagresji. Dochodzi do zaatakowania przez układ odpornościowy w przypadku stwardnienia rozsianego komórek nerwowych. I zależnie od miejsca, gdzie ten atak ma miejsce, mamy objawy. Dlatego też nazywamy chorobę stwardnieniem rozsianym. Objawy są bardzo różnorodne. Trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć, który objaw jest wiodący, ponieważ mamy różne postacie choroby, ale również i różne w związku z tym objawy. Nawet w obrębie tej samej postaci choroby objawy mogą być bardzo zróżnicowane. My mówimy o często różnego rodzaju objawach ruchowych, zespołach objawów neurologicznych. to, o czym gdzieś tam najczęściej słyszymy, to są różnego rodzaju niesprawności, czyli wynikające z naszej aktywności ruchowej. Są to różnego rodzaju niedowłady, ale mogą być różnego rodzaju zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia.
Wzroku?
Mogą być również zaburzenia wzroku. Jest to często jeden z pierwszych objawów, który występuje u najczęściej młodych osób, którymi to problemem zgłaszają się do lekarza. Warto też wspomnieć o tym, co coraz częściej mówi. To są również pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne, jak chociażby zaburzenia funkcji poznawczych, czy przewlekłe zmęczenie. Czyli objawy, o których trudno powiedzieć, że są charakterystyczne. I dopiero po wnikliwej diagnostyce możemy postawić rozpoznanie. Rozpoznanie, które niestety często musimy postawić dopiero, czy możemy postawić dopiero po wykluczeniu innych chorób, co też jakby wydłuża nam czas do postawienia tego właściwego rozpoznania, a w konsekwencji rozpoczęcia leczenia.
Ale jak rozpoznajemy? Co jest takim podstawowym badaniem, panie doktorze?
Przełomem w diagnostyce stwardnienia rozsianego tak naprawdę jest wprowadzenie w latach 80. badania rezonansu magnetycznego, ponieważ jest to tak naprawdę pierwsze nieinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala nam uwidocznić charakterystyczne dla tej choroby zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym i po wykluczeniu innych chorób, jak również oczywiście badanie kliniczne, badanie neurologiczne, wykluczenie innych schorzeń, które no musimy przeprowadzić często, zanim postawimy ostateczne rozpoznanie, pozwala nam na właściwe postawienie rozpoznania. Dlatego też musimy pamiętać, że na początku u części pacjentów to właściwe postawienie rozpoznania, szczególnie postawienie rozpoznania przebiegu, rokowania, jest bardzo trudne, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, choroba o wielu, wielu twarzach.
Panie doktorze, a dobrze byłoby, rozmawiamy z panem doktorem Sławomirem Wawrzyniakiem, neurologiem, dobrze byłoby, panie doktorze, żeby powiedzieć o tych kilku postaciach jeszcze, dobrze? Stwardnienia rozsianego.
Mamy, zasadniczo rozróżniamy trzy postacie choroby. Najczęstszą postacią choroby jest tak zwana postać rzutowo-remisyjna, charakteryzująca się tak zwanymi rzutami i remisjami, czyli okresami przerwy pomiędzy zaostrzeniami objawów neurologicznych, nagłymi.
Właśnie moja wiedza zatrzymała się na tym etapie, że tak. Wiedziałam, że choroba SM jest chorobą, która ma określone rzuty.
Tak, rzut choroby określamy jako takie nagłe, utrzymujące się powyżej 24 godzin, istotne pogorszenie funkcji układu nerwowego, które tej dysfunkcji nie możemy wytłumaczyć inną przyczyną, stanem gorączkowym, zmęczeniem, tudzież innymi czynnikami. I wtedy mówimy o rzucie. W początkowym okresie, po rzucie, po włączeniu leczenia, następuje tak zwana remisja, czyli
powrót do
stanu wyjściowego. Przy kolejnych rzutach ten powrót jest często coraz trudniejszy i część deficytów pozostaje. Ale jest to tak zwana postać, tak jak powiedziałem, rzutowo-remisyjna, czyli najczęstsza postać. Postać, która występuje, czy zaczyna się około ponad 80% pacjentów. Drugą postacią, o której też ostatnio mówi się coraz więcej, jest postać pierwotnie postępująca. Mówi się również dlatego coraz więcej, ponieważ w przypadku tej postaci mamy przełom, jeżeli chodzi o możliwość leczenia, czy zaproponowania przynajmniej części chorych leczenia, którego jeszcze nie tak dawno mieliśmy, bo w przeciwieństwie do tej postaci, postaci rzutowo-remisyjnej, mamy już wiele leków, które możemy tym chorym zaproponować. W przypadku postaci pierwotnie postępującej nie obserwujemy tych omawianych przeze mnie wcześniej rzutów choroby, tylko obserwujemy od początku postęp niesprawności wynikający z powolnego, ale stałego uszkadzania układu nerwowego przez chociażby właśnie wspomniany wcześniej nasz układ odpornościowy. I jeszcze jest trzecia postać, tak zwana postać wtórnie postępująca. Jest to postać choroby, którą obserwujemy u części pacjentów, u których choroba zaczęła się rzutami, czyli mówi się, że około 50% pacjentów w ciągu nieleczonych właściwie w ciągu 10-15 lat przechodzi w postać wtórnie postępującą. Procent pacjentów przechodzących w postać wtórnie postępujących leczonych jest mniejszy, a przede wszystkim przechodzą w tą postać później, między 20, nawet 25 lat. W tej postaci również nie obserwujemy rzutów choroby. To są trzy jakby zasadnicze, czyli postać rzutowo-remisyjna, pierwotnie postępująca i wtórnie postępująca.
Powiedzmy jeszcze może kilka słów o leczeniu, a później oddamy głos pani Zuzannie, bo tak szczerze mówiąc, to ta audycja, temat tej audycji wywołany został moimi kontaktami z panią Zuzanną, którą szczególnie interesuje ta druga postać, pierwotnie postępująca. Panie doktorze, leczenie. Jakie jest w tej chwili? Rozumiem, że dla każdej z tych postaci jest inny rodzaj leczenia.
Dokładnie, dlatego też rozróżniamy stwardnienie rozsiane te różne postacie, ponieważ one różnią się również samym mechanizmem rozwoju choroby, ale również podejściem do leczenia. I tak jak w przypadku tej postaci rzutowo-remisyjnej, o której najczęściej mówimy, tutaj w chwili obecnej mamy już około 12 leków, które pacjentom możemy proponować. A w przypadku tych pacjentów z postacią pierwotnie postępującą, praktycznie do niedawna nie mieliśmy żadnego leku o udowodnionej skuteczności, który mogliśmy chorym zaproponować.
Co to znaczy,
w ramach tak zwanych programów lekowych.
Nie mieliśmy, to znaczy, że na świecie nie było, czy tylko w Polsce?
Tak, to tak jak powiedziałem na początku, ponad 150 lat pierwsze opisy choroby już znamy, a leki, które pojawiły się, które stanowią przełom w leczeniu tej choroby, pojawiły się w Polsce od około 20 lat. Sam jeszcze pamiętam, jak zaczynałem pracę w Szpitalu Wojskowym, Klinice Neurologii, gdzie pan profesor Maciej jako jeden z pierwszych włączał słynne interferony pacjentom, jeszcze nierefundowane leki, które były bardzo drogie. Chciałbym tylko przypomnieć, że miesięczne kuracje wtedy to były ponad 1000 euro, czyli ponad 4000 miesięczna kuracja leczenia lekiem. Tak, i to nie było refundowane. W chwili obecnej te leki są raz, że tańsze, ale dwa są refundowane. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że na naszych oczach następuje przełom. I tutaj w międzyczasie pojawiły się kolejne leki o wyższej skuteczności, o trochę innym mechanizmie działania. Warto też tutaj zwrócić uwagę, że lek o wyższej skuteczności najczęściej też wiąże się z ryzykiem innych działań niepożądanych. I tutaj pacjenci, którzy są leczeni, oni doskonale wiedzą, że czasem warto zastosować lek o mniejszej skuteczności, ale lepszym profilu czyli bezpieczeństwa. Tak, lub też jest to decyzja pacjenta, czy chcą ponieść większe ryzyko, stosując lek o wyższej skuteczności, czy nie. I tak wyglądają ostatnie lata, jeżeli chodzi o postać rzutowo-remisyjną. Ale ci pacjenci z postacią pierwotnie postępującą, poza rehabilitacją i poza objawowym leczeniem, nie mieli takiego leku. W chwili obecnej mamy przełom i ten lek też wszedł w tak zwany program lekowy, czyli coś, co jest w formę leczenia refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oczywiście tutaj musimy pamiętać, że to nie będzie lek dla wszystkich pacjentów. Można tylko ubolewać oczywiście, ale nie będzie to lek na pewno dla wszystkich pacjentów z postacią pierwotnie postępującą, ponieważ będą pewne ograniczenia. Poza tym po wielu latach to spustoszenie, które choroba poczyniła w organizmie, powoduje, że skuteczność, czyli odpowiedź na te leki nie będzie taką, jakbyśmy oczekujemy, a musimy się liczyć z możliwymi działaniami niepożądanymi. Ale jest to przełom.
To jest konsultacja lekarska, tak. Dziękuję panie doktorze. To pan doktor Sławomir Wawrzyniak, neurolog, konsultant wojewódzki neurologii, zatrudniony w szpitalu wojskowym, ale w Bydgoszczy, ale w Bydgoszczy? Bydgoszczy. Ale jeszcze dodatkowo pan doktor powiedział na Wydziale Neurologii? Gdzie?
Pani? Klinice Neurologii.
A, klinice, no właśnie, ja tu wydział. Biorę takie pojęcia uczelniane z uczelni świeckiej. Panie doktorze, dziękuję za tymczasem. Chciałabym spytać panią Zuzannę, ponieważ pani Zuzanna Bieńko reprezentuje taką kampanię, która... nie wiem od kiedy działa, zmobilizowanie SM, która właśnie ma pewnie na celu jakieś uświadamianie ludziom chorym, że mają, może tak myślę, zobaczymy, co pani Zuzanna powie, co można, jak można leczyć się, tak?
To znaczy, to jest kampania społeczno-edukacyjna zainicjowana przez Twardzieli. To jest grupę młodych osób działających w ramach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, która ma na celu pokazanie, że osoby z SM mogą żyć normalnie, aktywnie, mogą spełniać swoje marzenia o tyle, o ile po prostu są leczeni i to leczenie jest wdrożone na możliwie szybkim etapie po diagnozie. Nasze ostatnie działania koncentrowały się właśnie wokół osób z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego. To około 10% osób chorych na SM w Polsce. I charakteryzując tę grupę osób, może najłatwiej to zrobić na podstawie porównania do tej grupy osób z żółtowo-remisyjną postacią choroby. W przypadku osób z postacią pierwotnie postępującą objawy choroby pojawiają się później niż w przypadku osób z żółtowo-remisyjną postacią choroby, bo około 32 roku życia.
A to właśnie, a powiedz mi jeszcze, kiedy SM dotyka, w jakim przedziale wiekowym najczęściej dotyka?
Mając porównanie właśnie z osobami z żółtowo-remisyjną, to jest w przypadku grupy osób z żółtowo-remisyjną, to jest około 26 rok życia. Tak mniej więcej wynika z raportu.
Młodzi ludzie, tak?
Tak, to są dane z raportu Instytutu Badawczego IQVIA.
Wchodzący dopiero w jakąś aktywność zawodową i tutaj nagle taka przeszkoda.
W przypadku osób z pierwotnie postępującą postacią czas diagnozy jest dłuższy niż w przypadku tych z żółtowo-remisyjną, bo trwa postawienie prawidłowej diagnozy to jest 6 lat versus około 3,5 roku, jeśli chodzi o żółtowo-remisyjną postać.
A dlaczego? Dlaczego jest taka różnica w diagnozowaniu? Panie doktorze? Tak?
Tak.
Bardzo proszę. Może pan doktor, bo
oczywiście.
Wynika to przede wszystkim z samych objawów, samej istoty choroby. Tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, że w przypadku postaci rzutowych my mamy rzut choroby najczęściej jako pierwszy objaw i to skłania daną osobę do zgłoszenia się do lekarza.
Nawet obserwacja kliniczna, wywiad,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. I to też tutaj od razu uruchamia pewien proces diagnostyczny, co pozwala na szybsze rozpoznanie choroby. W przypadku postaci pierwotnych postępujących jest to często zrzucane. Tak jak powiedziałem, objawy są bardzo niecharakterystyczne i takie jak chociażby zmęczenie, no trudno od razu podejrzewać, że ktoś, kto zgłasza zmęczenie, to jest początek stwardnienia rozsianego. Dlatego też to ulega gdzieś tam wydłużeniu i wynika to później no, z całej tej procedury diagnostycznej. Zanim trafi właściwie ten pacjent, ponieważ często ci pacjenci są diagnozowani w kierunku innych schorzeń jako przyczyny ich dolegliwości, chociażby zmęczenie, czy problem z chodzeniem, często połączony z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego. Jest diagnostyka w kierunku... prowadzi się leczenie, czy leczenie rehabilitacyjne, czy leczenie farmakologiczne, bez efektów. I gdzieś tam na jakimś etapie pojawiają się często nowe objawy, albo nie ma efektu tego leczenia, co skłania do poszerzonej diagnostyki.
Tak, dziękuję bardzo, pani Zuzanno.
Wracając do tej charakterystyki osób z postacią pierwotnie postępującą, to są też osoby, które często są niesprawne i korzystają co najmniej z kul i laski, czy wózka, czy chodzika. To też często osoby, które niestety po uzyskaniu diagnozy w większości przestają pracować. Mhm. Tak jest w przypadku 87% osób versus 60% w przypadku osób z rzutową remisyjną pracuje aż 63% po usłyszeniu diagnozy.
No tak, także, to duża różnica.
Także to, że te osoby uzyskały dostęp do leczenia.
No właśnie, jak to się stało? Czy tutaj Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego jakąś rolę odegrało w tak? Chciałabym zwrócić się teraz do pana Tomasza, który jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Czy pracowaliście cały czas nad tym, aby to leczenie było dostępne?
No, oczywiście tak. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego istnieje od 30 lat i powstało po to, żeby osoby, które zmagają się z tą chorobą, mogły w sposób bardziej skuteczny zabiegać o poprawę dostępu do przede wszystkim leczenia. To, co pan doktor powiedział, kiedyś to leczenie było rzeczywiście, można powiedzieć, symboliczne, bo był taki okres, gdy na przykład pacjent przyjmował lek przez 2 lata, na początku przez rok, potem przez 2 lata, następnie przez 3 lata i decyzją administracyjną, nie medyczną, on był z tego leczenia usuwany.
Wyłączony.
Tak, a specyfika tej choroby jest taka, że w momencie, gdy leki odstawiamy, ona atakuje z podwójną albo potrójną energią i ludzie ci z reguły stawali się bardzo szybko osobami niepełnosprawnymi, a pamiętajmy, że są to osoby młode, tak jak pani redaktor powiedziała, na początku swojej drogi, już nie tylko życiowej, w pracy, ale także
osobistej,
społecznej.
To rozpoczyna się życie.
Tak, dokładnie. I te osoby bezpowrotnie były jakby z naszego społeczeństwa, z każdego, bo to nie tylko dotyczy Polski przecież, ale usuwane, z tym, że w innych krajach nie było takiego systemu, gdzie pacjent obojętnie czy reagował na leczenie, czy nie, byłby usuwany z tego leczenia. No u nas tak niestety było, to było niezrozumiałe. Myśmy wkładali naprawdę dużo energii i angażowaliśmy się we wszystkie możliwe akcje, żeby uświadomić decydentom, że ten sposób traktowania chorych jest bezsensowny, ponieważ tak naprawdę to są wyrzucane pieniądze, bo przez 2 czy 3 lata
wziąć tylko ekonomiczne względy.
Oczywiście.
Ale przecież tu i społeczne, psychologiczne.
Już pomijmy na razie, pani redaktor, te społeczne i te psychologiczne, natomiast patrzmy na ekonomię. No. Jeżeli my przez 2 lata dajemy choremu lek, państwo za to płaci ogromne pieniądze, bo to są bardzo drogie terapie, po czym po 2 latach zabieramy mu to, dajemy następnej osobie, to ta osoba przechodzi natychmiast na rentę, staje się niepełnosprawna. Państwo i tak ją musi utrzymywać przez wiele lat, ponieważ obowiązkiem państwa jest wypłata
renty, opiekunowie i tak dalej.
Mało tego, właśnie, druga osoba rezygnuje z pracy w tym momencie i też trzeba tą osobę utrzymać, nie wiem, zasiłkiem, jakimś innym wsparciem, ale państwo ma podwójne koszty. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. Pacjent nieleczony jeszcze bardziej pogłębia ten deficyt ekonomiczny, dlatego że on prędzej czy później trafi do szpitala z odleżynami, innymi powikłaniami. Proszę sobie wyobrazić teraz w szpitalu, jaki sztab ludzi i sprzęt jest potrzebny, żeby tego pacjenta przez kilka miesięcy, bo proces leczenia z tych powikłań to jest wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy państwo musi płacić za to, żeby tego człowieka utrzymać w stanie zdrowia. A jeżeli płacimy za leczenie, czyli refundujemy leczenie, taki człowiek przez wiele lat może normalnie funkcjonować. My mamy na to dowody. Były osoby w naszym stowarzyszeniu, które już siedziały na wózkach, a po podaniu leków skutecznych, to trzeba też powiedzieć, o tym pan doktor na pewno powie, jaka jest zmiana jakościowa w tych lekach. I po podaniu leku te osoby wstały z tego wózka, dziś normalnie funkcjonują, założyły rodziny, mają mieszkania, pracę. Mając pracę, płacą podatki, a więc współfinansują swoje leczenie, czyli pomniejszają ten deficyt państwa. Tak? Problem Problem w Polsce polega na tym, że Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to są dwa oddzielne silosy ekonomiczne. No mają swoje budżety. Nie patrzą na siebie nawzajem. Jeżeli oszczędzamy, to mówię w cudzysłowie oczywiście, oszczędzamy po stronie Ministerstwa Zdrowia, to pogłębiamy deficyt po stronie Ministerstwa Rodziny.
Wydaje się tak logiczne, że każdy człowiek powinien to zrozumieć.
Myślę, że każdy powinien to zrozumieć. Rzeczywiście się z panią redaktor zgadzam.
Ale to panie Tomaszu, to tak w wielu innych, ja tutaj w tych audycjach mówimy o różnych rodzajach niepełnosprawności, często ten problem podnosimy.
Pani redaktor, proszę mi wierzyć, myśmy setki spotkań i rozmów z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia wykonali, żeby ten kompletnie nielogiczny system zmienić, czyli to ograniczenie leczenia, czyli to zniesienie najpierw 3 lata, ministerstwo się zgodziło na 5 lat. Oczywiście myśmy od razu podjęli działania, bo wiedzieliśmy, że jeżeli nie podejmiemy, to te 5 lat zostanie i po 5 latach, nie po 3, pacjent będzie usuwany z systemu leczenia. Więc od razu podjęliśmy rozmowy, prośby, groźby, wszelkie możliwe sposoby, jakie tylko były nam dostępne, w zgodzie z prawem oczywiście. Podjęliśmy i udało się, rzeczywiście ten system został zniesiony. Dziś mamy taką sytuację, że chorzy są leczeni, proszę pamiętać, mamy 2019 rok, tak to raptem się stało w 2014, czyli 5 lat temu Polska się, jeżeli chodzi o stwardnienie rozsiane, ucywilizowała. Olbrzymi sukces. Rzeczywiście możemy odtrąbić sukces, że w 21 wieku ucywilizowaliśmy stwardnienie rozsiane. I tu nie będę ukrywał, nie chcę tam jakby ukrywać zasług Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Byliśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą pacjentów.
Właściwie po to jesteście, tak, panie Tomaszu,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście,
żeby reprezentować
uchylamy przed interesy
osób.
My się nie uchylamy od tego absolutnie, bo uważamy, że to jest nasz obowiązek. Po to zresztą powstało Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, żeby to robić. I dziś mamy taką sytuację, ale też dzięki temu to się stało, że są zupełnie nowe terapie. Rzeczywiście w Polsce mamy dostęp do wszystkich leków, jakie są na świecie.
I ta terapia jest jakaś spójna. Można powiedzieć.
Trudno mi się na ten temat wypowiadać. Nie chcę tu odbierać pola do wypowiedzi specjaliści. Natomiast my jako stowarzyszenie, jako organizacja reprezentująca interes pacjenta, oczywiście uważamy, że jest za mało. I faktycznie jest za mało, bo jeżeli porównamy statystycznie liczbę osób objętych refundowanym leczeniem w Polsce i na świecie, no to nieco odbiegamy. Ta sytuacja się poprawia. My tu też jako organizacja patrzymy na to obiektywnie. Rzeczywiście się bardzo poprawia. Jeżeli spojrzymy na Polskę sprzed kilku lat i dziś, to widzimy ogromny cywilizacyjny skok, naprawdę. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Oczywiście my byśmy chcieli więcej, to wiadomo, no bo chcielibyśmy, żeby wszyscy pacjenci, którzy ze wskazania lekarza kwalifikowaliby się do tego leczenia, żeby byli objęci tą refundacją. To jest nasze marzenie. Wtedy moglibyśmy rozwiązać Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Ale obawiam się, że jeszcze przez wiele lat do tego nie dojdzie. W związku z powyższym cały czas naciskamy.
Ale panie Tomaszu, jeszcze są inne funkcje stowarzyszenia, oprócz leczenia, prawda, na pewno. Pan doktor chciał coś dodać?
Tak, właśnie tutaj. Myślę, że jestem spokojny o to funkcjonowanie państwa stowarzyszenia i tutaj myślę, że pan przewodniczący doskonale o tym wie, że rola, jaką państwo odgrywają jako stowarzyszenie, Stowarzyszenie Chorych, ale również jako pewne medium informacyjne dla chorych jest niepodważalna, ponieważ my mówimy tutaj o leczeniu farmakologicznym, ale chciałbym, żeby też to dobrze wybrzmiało, że leczenie chorego na stwardnienie rozsiane to nie tylko leki, również cała funkcja, cały aspekt edukacyjny i to, czego my oczekujemy od tych chorych, to nie tylko, żeby przyjmowali leki, ale żeby byli właściwie ukierunkowani również na pewien styl życia.
Właśnie, o tym będziemy mówić jeszcze, panie doktorze.
Bo ja mam nadzieję, że będzie okazja o tym powiedzieć jeszcze. Wszystkiego nie jestem w stanie powiedzieć w jednej wypowiedzi. Natomiast tu absolutnie rolą nie do dostrzeżenia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego jest to, że my na co dzień z tymi ludźmi pracujemy. My z nimi jesteśmy, organizujemy spotkania integracyjne, organizujemy wycieczki, organizujemy przede wszystkim, co jest ważne, rehabilitację, dzięki czemu my łatwiej.
Pan będzie teraz to wszystko mówił, to nie będziemy mogli
zachwycić. Ale to chciałem dokończyć. Ta rehabilitacja to jest to, co Polskie Towarzystwo robi za polskie państwo. Niestety to muszę powiedzieć, ponieważ jest tak bardzo ograniczony dostęp do rehabilitacji, szczególnie tej domowej.
No to mówmy o rehabilitacji,
Gdyby nie nasza organizacja, to chorzy, którzy są naprawdę w poważnym stanie, nie mieliby żadnego wsparcia. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. My też staramy się tłumaczyć decydentom, jak ważna rehabilitacja jest w stwardnieniu rozsianym w ogóle.
Właściwie ciągła rehabilitacja.
Ciągła, tak,
tutaj nie można myśleć o tym, że po właśnie rozpoznaniu choroby, czy pobycie w szpitalu, 2 tygodnie rehabilitacji mamy.
Pamiętajmy o jednym też, że ta rehabilitacja powinna być specjalistyczna. To musi być rehabilitacja nastawiona na indywidualne potrzeby chorego. Czyli tu nie może być pierwszy, lepszy rehabilitant. To musi być osoba, która zna specyfikę stwardnienia rozsianego i która wie, co trzeba robić, żeby temu pacjentowi pomóc, a nie zaszkodzić. Jeszcze powiem o innych działaniach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
No ale jeszcze chciałam spytać o rehabilitację. Mhm. Na ile w polskim tym systemie jest możliwość tworzenia takich, nie wiem, centrum, czy takich ośrodków, czy miejsc, gdzie osoby ze stwardnieniem rozsianym mogłyby korzystać.
W Polsce cały system rehabilitacji bardzo szwankuje, ponieważ tak naprawdę wyceny świadczeń przez rehabilitantów mamy sprzed 10 lat. A przecież już tylko sama inflacja, jeżeli ją policzymy, to jak ona wzrosła, tymczasem rehabilitanci, te usługi rehabilitantów nie zostały wyżej wycenione. W związku z tym na przykład w ubiegłym roku były problemy w 2 bodajże województwach na podpisanie jakiegokolwiek kontraktu na rehabilitację. No, sytuacja kuriozalna po prostu.
Drodzy Państwo, rozmawiamy w Radiu Maryja w audycji dla chorych o stwardnieniu rozsianym. Za chwilę oddamy głos Państwu, ale chciałabym, bo już 36 minut po 13, chciałabym jeszcze do Pani Zuzanny jakoś tak poprosić Panią Zuzannę o zabranie głosu, dlatego że Pani Zuzanna jest takim spiritus movens z tej audycji. Dlaczego zależało Pani na tym, żeby tego rodzaju audycja była?
Szczerze mówiąc, dlatego, że mam wśród osób znajomych osoby, które są chore na postać pierwotnie postępującą. Miałam okazję porozmawiać z nimi na temat tego, jak wyglądało ich życie przed diagnozą, co się zmieniło. I szczerze mówiąc, to jedna z tych
zobaczyła
osób.
Zobaczyła Pani, jaka trauma, jaka to wyrwa w życiu, tak?
Tak.
Diagnoza.
Tak. W momencie często osoby, które są młode, mają plany, studiują, mają już.
Myślą o założeniu rodziny.
Okazuje się, że choroba, postęp tej choroby
niweczy
tak, ich plany. I w momencie diagnozy, do tej pory tak było. Na szczęście to się zmieniło od listopada. Spadał na nich tak naprawdę wyrok. Wyrok nieuchronności, niepełnosprawności.
Ale mówi Pani, że od listopada, czy mówią Państwo od listopada jest ta możliwość leczenia? I jak to jest? Czy każdy z tą pierwotną może uzyskać tego rodzaju leczenie? Jaką drogą powinno to być? Bo rozumiem, że ktoś, kto mieszka może w mniejszej miejscowości, w ogóle może o tym nie
wiedzieć. Tak.
No właśnie, no to powiedzmy to.
Tak, są kryteria dostania się do programu. Może panu doktorowi oddamy głos.
Znaczy, przede wszystkim, tak jak już tutaj było mówione, ta postać pierwotnie postępująca jest postacią inną, aniżeli tą, którą dotychczas mieliśmy w programach lekowych, czyli leczeniu refundowanym. I tak jak powiedziałem tutaj na początku, są określone kryteria, czyli musi być przede wszystkim postawiona diagnoza, jak również aktywność choroby, bo wiemy, że leczenie będzie tym skuteczniejsze, im wcześniej rozpoczniemy. Tak jak również mówiłem, w takich postaciach już zaawansowanych choroby, niestety to leczenie nie będzie skuteczne, a przynajmniej te dane, które mamy z badań rejestracyjnych, nie wskazują na to, ponieważ to była określona grupa chorych, którzy byli włączeni i do tych badań, i dzięki tym badaniom wykazano, że to leczenie jest skuteczne właśnie u tych chorych. I to będzie ta grupa chorych, u których będziemy mogli rozważyć włączenie leczenia. Oczywiście pod warunkiem, że również pacjent wyrazi zgodę, ponieważ musimy pamiętać, że...
Pan doktor powiedział o tych skutkach, tak?
Tak, że możemy oczekiwać efektu leczenia. Nie ma leku, który w 100% zatrzyma chorobę, bo tak naprawdę to leczenie sprowadza się zarówno w postaci żółtowo-remisyjnej, jak i w postaci pierwotnej do tego, żeby zahamować postęp choroby. Udaje się to w mniejszym lub większym stopniu, w zależności również od leku, ale nie ma leku, który nam daje pełną gwarancję zatrzymania choroby, a jednocześnie przyjmując lek, my musimy pacjenta informować o możliwych skutkach ubocznych. Pamiętajmy, że jest to schorzenie na całe życie i to leczenie, tak jak już tutaj pan przewodniczący powiedział, jeżeli pacjent odpowiada na leczenie, czyli efekty, które byśmy oczekiwali, osiągamy, to leczenie trwa latami. Ale to też wpływa, te leki wpływają między innymi na nasz układ immunologiczny, ale nie tylko. I pacjent musi mieć tego świadomość. Część pacjentów, tak jak powiedziałem, nie decyduje się na bardziej agresywne terapie ze względu chociażby na obawy. To jest też prawo pacjenta. My musimy to uszanować.
Ale w tej chwili przynajmniej te osoby mają nadzieję, prawda? Mają nadzieję na poprawę.
Drodzy Państwo, 13:40 minut. Ja może podam telefony. Chcieliśmy się połączyć też z osobą, która choruje na SM. Jeżeli ojciec Piotr zdołałby połączyć się z Panem, to bardzo byśmy prosili. A ja podam telefony nasze. 56 655 23 55, Polska Północna i Południowa oczywiście. Dwa numery telefonów radiofonii w naszej rodzinie, 536 600 100 536 600 200, i dla zagranicy 48 56 655 23 63 i 48 56 655 23 66. Już mamy telefon. Halo,
dzień dobry.
Czy to pan, z którym mieliśmy zamiar rozmawiać?
Tak jest, dzień dobry, Wiktor Czeszejko-Sochecki.
Witamy pana serdecznie. Czy słuchał pan naszej audycji?
Tak jest, słucham. A
czy chciałby pan coś może dodać, może skomentować jakąś wypowiedź? Ma pan takie prawo teraz, proszę bardzo.
Tak, tak, to znaczy ja bym chciał jestem osobą chorą na pierwotnie postępującą postać skwarnienia rozsianego, co u mnie objawia się brakiem chodzenia. Znaczy, poruszam się na wózku inwalidzkim, mało mogę chodzić, a praktycznie w ogóle. I też reaguję bardzo na pogodę, ale słuchając, nie chcąc dublować już to, co było powiedziane, słuchając państwa na antenie, ja słyszałem w środowisku, że pomimo obowiązywania refundacji dla chorych na SM, tego leku, o którym mówimy, to te programy tak naprawdę nie istnieją. Ja już, one są zapisane, ale w praktyce nic
nie funkcjonuje
z tego nie wynika.
Mm-hmm.
Nic z tego nie wynika, bo nie ma dalszych żadnych ruchów, reakcji i jako, że ja
może rozporządzeń jeszcze nie ma wykonawczych, tak?
To znaczy, tak, nie wiem dokładnie dlaczego, ale pomimo, że obowiązuje refundacja leku, to w praktyce lek refundowany nie jest. I to opóźnia bezterminowo leczenie, co dla takich ludzi jak ja jest dramatyczne, bo ja walczę o to, żeby jakkolwiek funkcjonować. I druga sprawa, do której chciałem się odnieść, to jest fakt, że powiedziane jest, że refundacja ma obowiązywać wszystkich chorych na PPMS. Nawet tych, którzy już biorą ten lek dotychczas w ramach już istniejących programów bądź prywatnie. Ale tutaj z tego, co ja konsultowałem u lekarzy w szpitalach, to też nie jest powiedziane, że wszyscy, którzy mają PPMS, otrzymają lek i będą mieć możliwość skorzystania z refundacji. Lek jest strasznie drogi. To jest druga rzecz, a ostatnia rzecz, o której chciałem się odnieść tutaj do pana doktora, to jest to, że jeśli chodzi o to, jak Polska, moim zdaniem, jak Polska staje się coraz lepszym miejscem dla chorych na stwardnienie rozsiane, to śmiem się jednak nie zgodzić, dlatego że są, co było już powiedziane, są kwestie związane z rehabilitacją, za które tak naprawdę trzeba płacić. Są dodatkowo leki, które nie są refundowane, które dla ludzi z PPMS-em, takich jak ja, trochę rozluźniają nogi i pomagają, które są piekielnie drogie. I mnie wychodzi parę tysięcy złotych miesięcznie kuracja, za którą ja sam płacę. I ja nie mówię o tym leku refundowanym, to znaczy, który niby jest refundowany, ale w praktyce nie jest, który kosztuje ponad 100 tysięcy złotych rocznie, dlatego, czy tam 200, dlatego ja nie jestem takim optymistą, jak to było tutaj powiedziane.
Panie Wiktorze, może pan doktor tu zaraz się ustosunkuje, ale ja sobie myślę, pan doktor ma perspektywę, taką spojrzenie może sprzed lat jeszcze, może około, nie? Panie
znaczy,
doktorze.
Ja nie krytykuję,
nie to nie w tym rzecz, oczywiście.
Tak. Się odnoszę.
Bardzo dobrze, chodziło nam o taki głos. Panie Wiktorze, bardzo serdecznie dziękujemy panu. Wiemy, że pan jest aktywny zawodowo cały czas.
Jestem radcą prawnym, tak jest. Że do sądu już nie wejdę, bo mało który sąd jest przystosowany, i w ogóle jakiś.
Panie Wiktorze, ja pozwolę sobie jeszcze z panem kiedyś jakiś kontakt nawiązać, a tymczasem dziękuję panu serdecznie.
Będę zobowiązany. Dziękuję.
Wszystkiego, co najlepsze panu życzymy. Panie doktorze?
Znaczy, bardzo cenny głos w dyskusji. Tutaj bardzo dziękuję za to właśnie zdanie pana. Odpowiadając może na pierwsze pytanie, chciałbym tylko zauważyć, że my rozmawiamy o leku dla chorych na postać pierwotnie postępującą, który został wpisany na listę od... Dobrze wiem, 1 listopada tego roku. Także też tutaj muszą nastąpić pewne procedury administracyjne, które pozwolą na wprowadzenie faktycznie tego leczenia do programu lekowego w ośrodkach, które takie leczenie prowadzą. I tutaj nie jest to jedyny lek, który zostaje wprowadzony na listę refundacyjną czy do programu lekowego, i lek, który zanim będzie stosowany u pacjentów, u chorych, zawsze to trochę trwa. No to już tutaj akurat na to nie mam wpływu. Druga kwestia, jeżeli chodzi o dostępność chorych i sytuację chorych na stwardnienie rozsiane w naszym kraju, to oczywiście zawsze dążymy do tego, żeby było lepiej. Jest to oczywiście zrozumiałe dla każdego z nas. Ja gdzieś tam zajmując się już tymi chorymi od 20, ponad 20 lat, mając kontakt z tymi chorymi, opieram się na pewnych danych. I tutaj między innymi opieram się na tak zwanym indeksie stwardnienia rozsianego. Jest to taka ocena dostępności leczenia stwardnienia rozsianego w krajach europejskich, Norwegii i Szwajcarii. To jest 30 krajów w tym bierze udział. I jeszcze kilkanaście lat temu Polska niestety była bliżej 30 miejsca. Aktualne dane pokazują, że jesteśmy na 17 miejscu. Tam są trzy elementy brane pod uwagę. Tak zwane codzienne funkcjonowanie, diagnostyka i leczenie. I żeby podać, żeby bardziej to, że tak powiem, uwidocznić, to na pierwszym miejscu są Niemcy, ale no my często porównujemy się do naszych tutaj południowych sąsiadów i Czesi są na 12 miejscu, czyli jesteśmy na 17 miejscu. Jeżeli chodzi o diagnostykę, tutaj nawet jesteśmy na 11 miejscu. To, co już również pan przewodniczący mówił, aspekt chociażby rehabilitacji, który no jest problemem i myślę, że też efektem tego jest to 17 miejsce. To, co również tutaj nasz słuchacz powiedział, refundacja innych leków, bo my tu mówimy o tych lekach w programach lekowych, one są całkowicie refundowane i tutaj pacjenci nie ponoszą za to dodatkowych kosztów. Jest jakby oczywiście kwestią otwartą i to wiem, że ciągle gdzieś tam jest to podnoszone i myślę, że jest zrozumiałe, że pacjenci oczekują, żeby te leki były refundowane. Także my możemy tutaj dyskutować, czy cała tutaj metodologia tej oceny tego indeksu trenia rozsianego i dane są bardzo aktualne. Niemniej jednak przesunięcie się z miejsca blisko 30 na 17, mimo wszystko jednak uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Tak.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Tak, ja do audycji już wyłączam radio.
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże. Ja chciałem, proszę państwa, zapytać takie podstawowe takie pytanie. Stwardnienie rozsiane, sama nazwa, odnośnie samej tej nazwy, postać stwardnienie rozsiane. No niewątpliwie słyszymy tutaj u państwa porównywania, skala, tam 12 miejsce w Europie, 13 za Szwajcarią, ale co to jest, skąd się bierze nazwa tej choroby? Stwardnienie i rozsiane. No jakaś, to czy to chodzi, to jest jakiś objaw, to stwardnienie rozsiane, ten podstawowy jakiś taki, bo rozumiem, że to jest, no...
Halo? Proszę pana, halo, zrozumieliśmy pytanie, odnoszę wrażenie, że o tym mówiliśmy na początku, ale bardzo proszę, panie doktorze, jeszcze raz powiedzieć o istocie choroby.
Stwardnienie rozsiane, nazwa wynika właśnie z rozsiania procesu chorobowego. Tak jak powiedziałem na początku, jest to choroba układu autoimmunologiczna, polegająca na tym, że nasz układ immunologiczny, układ odpornościowy atakuje własne komórki i w przypadku stwardnienia rozsianego atak jest skierowany na komórki układu nerwowego. Jeżeli uszkodzeniu, jeżeli atak zostanie skierowany na przykład na nerw wzrokowy, dochodzi do zaburzeń widzenia. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia innych ośrodków, objawy
za ruch,
za czucie, pojawiają się inne objawy i w zależności od lokalizacji stąd ta nazwa, rozsianie.
Tak, dziękuję bardzo panie doktorze. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, Danuta z tej strony, z
Włocławka. Witamy panu. Witamy, słuchamy.
Proszę pani, chciałam z panią, z panem doktorem troszkę porozmawiać. Dlaczego? Od ponad 15 lat, to już blisko 16, trafiłam do lekarza i nie jestem w ogóle leczona. Ja tylko tyle, że zjawiam się w Warszawie, mówię dzień dobry, jeszcze żyję.
Ale czy pani jest diagnozowana w zakresie... Halo? Czy pani cierpi na stwardnienie rozsiane?
Halo?
Czy pani cierpi na stwardnienie rozsiane?
Tak, na stwardnienie rozsiane.
I jakie pytanie do pana doktora?
Jak się ratować?
Ale to bardzo ogólne pytanie, może bardziej szczegółowe, panie doktorze.
Nie, no trudno tutaj odpowiedzieć pani jednoznacznie na zadane pytanie. Przede wszystkim z tego, co rozumiem, ma pani lekarza prowadzącego, domyślam się, że jest to neurolog. 15-letni przebieg schorzenia, pytanie, jaka postać choroby? Jeżeli jest to postać rzutowo-remisyjna, to prawdopodobnie byłaby pani w programie lekowym, chyba że nie spełnia pani kryteriów. No nie chcę tutaj omawiać, bo to są dość szczegółowe kryteria, ale to jest jedna kwestia. Druga, jeżeli jest to postać pierwotnie postępująca, no to to, o czym my dzisiaj mówimy, o tej postaci, że o leczeniu, o możliwości leczenia możemy mówić dosłownie od kilku tygodni, o refundowanej możliwości leczenia. I może to być oczywiście postać wtórnie postępująca, o której również wspominałem. Są już leki, które są zarejestrowane, ale w chwili obecnej jeszcze one w Polsce nie są refundowane. Myślę, że w najbliższym czasie też możemy tutaj spodziewać się zmian. I to jakby zamyka kwestię rozważania leczenia, czyli czy spełnia pani kryteria, jaka jest postać choroby, ale to mówię, to są pytania do lekarza prowadzącego.
Tak, pozdrawiamy panią serdecznie, ale tak trudno przez telefon udzielać jakiejś takiej informacji dokładnej. Dokładnej, pan doktor udzielił dokładnej, ale takiej właśnie, która by zadowalała często słuchaczy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Krystyna z Rybnika.
Witamy panią.
Ja miałam 17 lat, jak zachorowałam na stwardnienie rozsiane. Teraz mam 60 lat i wszyscy mówią, i lekarze, że już mi się nic nie należy, bo za długo lat choruję i za dużo w ogóle mam lat. Ale ja tą chorobę polubiłam. Ja ją traktuję jako STM, jako sama miłość, bo byłam młodą dziewczyną i nigdy nie zagłębiałam się w treść, co mnie może czekać, tylko żyłam każdego dnia. No i do tej pory żyję, jestem sprawna, a od ponad 10 lat dostałam jeszcze chorobę reumatoidalne zapalenie stawów. To jest jeszcze gorsze niż SM, bo mnie ręce tak bolą, puchną. I teraz żyję już z dużoma chorobami. Jeszcze sobie biodro połamałam, później jeszcze inne. Ale wiem, że jestem aktywna i jestem potrzebna. I Bogu dziękuję za to, co mam. I żyję ze wszystkimi, z wnukami wychowuję. I jest mi dobrze. Bóg mi dopomaga.
Dziękujemy pani bardzo za taki optymistyczny. Właśnie ja chciałam tu moich gości, podziękujemy i pozdrawiamy panią serdecznie. Chciałam właśnie moich gości spytać o to, jak żyć z SM-em. Pani tu powiedziała, żyć zwyczajnie. No, też ta
Przede wszystkim widzę bardzo pozytywne nastawienie. To, o czym często zapominamy. To, co gdzieś tam wcześniej również mówiłem i to jest też ta rola, o której nie należy zapomnieć, chociażby Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, gdzie można takie informacje, chociażby wchodząc na stronę towarzystwa, uzyskać, w przeciwieństwie do różnych informacji, które można gdzieś tam znaleźć w internecie, w sieci. Warto też tutaj to właśnie podkreślić, że jeżeli już chcemy uzyskać jakąś wiarygodną informację, korzystajmy właśnie z takich sprawdzonych stron, stowarzyszeń, organizacji, które często zajmują się tym profesjonalnie, ale również i w kontakcie, w konsultacjach z profesjonalistami, czy to fizjoterapeutami, czy lekarzami, ale ta informacja jest weryfikowana.
Tak. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Odbieramy następny telefon. Ostatni już, ojcze, tak? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł i chciałem powiedzieć taką jedną sprawę. Ja mam odrost, nowotwór i jestem bardzo rozżalony do lekarzy, mianowicie po już 15 latach odrósł mi po prostu tutaj nowotwór i brakuje mi przede wszystkim takiej usługi, tak marketingowo to powiem, posprzedażowej w Polskiej Służbie Zdrowia. Mianowicie nie powiedziano mi te 15 lat temu, co ja na przykład, jak powinienem się prowadzić, co ja mogę jeść, czego nie mogę jeść, tak żebym po prostu się prowadził dobrze, żeby mi to nie odrosło. Widziałem na przykład różne wywiady z osobami, które były operowane w krajach zachodnich i były operowane tylko raz. I akurat tam w Niemczech na przykład taki był przypadek, gdzie chłopak dostał po prostu całą rozpiskę, jak ma się prowadzić, jak, co ma jeść, co może, czego nie powinien jeść. Po prostu jak to życie po tych operacjach powinno wyglądać. A u nas
tak,
niestety...
rozumiemy. Musimy skrócić pana wypowiedź. Dziękujemy, bo już chyba zrozumieliśmy, o co chodzi. My dzisiaj nie mówimy w ogóle o służbie zdrowia, w ogóle, bo nigdy bym sobie nie pozwoliła na taki temat. Nie miałabym odwagi. Natomiast mówimy dzisiaj o SM-ie, ale czy jakąś refleksję do tego, czy jakoś można skomentować tę pana wypowiedź, że troszkę pacjenci są pozostawieni sami sobie? To pewnie w każdym schorzeniu, panie przewodniczący?
To znaczy, no oczywiście pacjent w tym zderzeniu z systemem opieki zdrowotnej stoi na tej słabszej pozycji, ponieważ to on jest tym klientem, tak? On prosi i jakby od dobrej woli systemu ogólnie mówiąc zależy ten jego los. Ja natomiast ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że mamy wspaniałych lekarzy, znakomitych specjalistów. I tak naprawdę, jeśli byśmy troszeczkę ten system opieki zdrowotnej unowocześnili być może, albo przyjrzeli się mu, gdzie tam są te zatory, które tak naprawdę powodują, że ten pacjent trochę boryka się z tą możliwością dbania o swoje zdrowie, to byśmy naprawdę mieli znakomity system, bo tak jak mówię, lekarzy mamy świetnych, sprzętu coraz więcej, możliwości diagnostycznych naprawdę bardzo dużo, no ale cóż z tego, kiedy na przykład umożliwiliśmy korzystanie z rezonansu magnetycznego, prawda, praktycznie bez kolejki, jest to bardzo szybkie, ten chory idzie, robi sobie, wykonuje to badanie. No i cóż z tego, kiedy on na opis czeka kilka miesięcy. Czyli to, że zrobi, nic nie znaczy, ponieważ no, żaden lekarz nie zaryzykuje diagnozy bez opisu.
No tak.
No więc tworzymy takie jakieś ścieżki, wytrychy.
I cieszymy się z tego,
a za tym nie idzie cała otoczka. Przede wszystkim, jeżeli już wracamy do stwardnienia rozsianego, w Polsce brakuje neurologów. Jest straszny deficyt specjalistów w tej dziedzinie, więc jak możemy mówić o zmianach w leczeniu stwardnienia rozsianego, kiedy nie ma kto tego robić? Ja tylko przytoczę jeden przykład. Byliśmy na debacie we Wrocławiu, gdzie był też przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia i ten przedstawiciel powiedział tak, my zrefundujemy wszystkie nadwykonania, jakie państwo tu na terenie dolnośląskiego zrobią. I jak padła odpowiedź? No więc uczestniczący lekarze rozłożyli ręce. My bardzo chętnie, tylko kim? Kim to zrobić? Mm-hmm. W związku z powyższym tu myślę też jest taka ogromna bolączka polskiego systemu opieki zdrowotnej, że przy całej dobrej woli tak naprawdę jednej i drugiej strony nie podejmuje się tych działań, które by pozwoliły na zapewnienie specjalistów dedykowanych danej chorobie i oczywiście personelu, który by wspierał specjalistów. No bo cóż z tego, że lekarz sam przyjmie pacjenta, kiedy on musi jeszcze wypełnić setki dokumentów, rubryczek, wpisać dane. Przecież to tego nie musi robić lekarz. To mogłaby robić pielęgniarka albo asystentka jakaś. To są rzeczy naprawdę proste.
No były takie pomysły, sekretarka medyczna czy
tak, pani redaktor, rodzaju, to są tak proste pomysły, jak na przykład to, o co też my zabiegaliśmy przez spory okres, mianowicie, żeby pacjent, który przyjeżdża po leki, chory na stwardnienie rozsiane, nie musiał po to przyjeżdżać, o ile oczywiście są takie wskazania, co miesiąc, tylko żeby przyjeżdżał raz na 3 miesiące. I teraz ten system obowiązuje przy oczywiście finansowaniu jakby tych 3 teoretycznych wizyt. Co to daje? Lekarz ma więcej czasu, bo nie musi co miesiąc przyjmować tego pacjenta, prawda? A pacjent ma o wiele bardziej komfortową sytuację, bo nie musi podróżować, wykonywać podróży po ten lek co miesiąc, brać zwolnienie, jakieś tam kombinacje robić, żeby móc przyjechać po ten lek.
Często to mam na końcu języka pytanie o recepty, ale to już nie w tej audycji. Czy to coś pomogłoby? Powiedzmy jeszcze tu pani Zuzanno do pani. Jaki apel do osób chorych na tę pierwotną postać, żeby wywierali większy nacisk, nie wiem, na swoich lekarzy, czy prośbę, nacisk to niedobre słowo, żeby to leczenie mogli też skorzystać z tego rodzaju szansy leczenia.
Żeby po prostu udali się do swojego lekarza prowadzącego.
To ja tylko dopowiem jeszcze jedną rzecz. Zapraszam Państwa do kontaktowania się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Mamy 26 oddziałów w Polsce, ale zapraszam też do Warszawy, do Rady Głównej. Na stronie znajdą Państwo kontakty. Nikt nie zostanie bez pomocy. Jeszcze się w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego nie zdarzyło, żebyśmy komukolwiek odmówili, a pomogliśmy naprawdę wielu osobom.
Panie Przewodniczący, bo tak, rozumiem, na stronie można łatwo Was znaleźć, tak. Ale podajmy chociaż jakiś jeden telefon, bo być może, że ktoś nie ma dostępu. A nie, to wobec tego odsyłam.
Proszę szukać na stronie www.org.ptsr.pl.
Panie przewodniczący, ja powiem tak, że jeżeli się wpisze stwardnienie, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rosianego
Polskie Towarzystwo, Warszawa. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rosianego.
To wszystko jest, bez tego www i tak,
tak
dalej.
Tak, dokładnie. Wszystko. Jeżeli się otworzy strona jakiegoś oddziału, to tak jakbyście państwo weszli na naszą, bo wszyscy jesteśmy
drodzy państwo, no zapraszam do takiej audycji może za jakieś pół roku, dobrze? Bo tak odnoszę wrażenie, żeśmy tylko dotknęli po latach właściwie. Może się okaże za pół roku, jaka jest skuteczność, nie?
Może już będzie coś więcej wiadomo na temat właśnie tej postaci pierwotnej,
tak,
postępującej,
tak,
i czy to wdrożenie tego leczenia jest efektywne. Tak.
Drodzy państwo, a dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję tym, którzy słuchali, którzy włączali się w audycję, a w studiu moim miłym gościom przede wszystkim pani Zuzannie Bieńko, która jest przedstawicielem kampanii Zmobilizowani SM, przedstawicielem tak zwanych twardzieli.
No, poniekąd tak.
Rzecznikiem.
O tak,
o,
można
rzecznikiem
tak
twardzieli. Właśnie też o tych twardzielach powinniśmy porozmawiać, ale to za krótka audycja. Pan doktor Sławomir Wawrzyniak, neurolog, Szpital Wojskowy w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki neurologii oraz pan przewodniczący Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Warszawie. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję za
i zapraszam na jakąś następną audycję. Będziemy się kontaktować. Dobrze? Dziękuję bardzo ojcu Piotrowi. Szczęść Boże wszystkim państwu. Na cały tydzień żegna się Barbara Momot.